Rozpocznijmy od listu do Rzymian, 12 rozdział, wersety 17-21. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Wobec wszystkich ludzi troszcie się o to, co jest dobre. Jeśli to tylko możliwe, jeśli to tylko od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Drodzy, nie szukajcie zemsty sami. Zostawcie to Bogu. Napisano bowiem, do mnie należy wymierzanie kary. Ja odpłacę, mówi Pan. Przeciwnie, jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, to nakarm go. Jeśli twój nieprzyjaciel jest spragniony, to daj mu pić. Bo gdy tak czynisz, to sypiesz rozżarzone węgle na jego głowę, a więc zawstydzasz go i pozyskujesz dla dobra. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nikomu złem za zło nie odpłacaj. Jest koniec lat 50. pierwszego wieku, kiedy apostoł Paweł pisze te słowa. Dobiega końca jego trzecia podróż misyjna do Azji Mniejszej, do Grecji. Jest ciągle w Koryncie, ale już zbiera się z powrotem do Jerozolimy, do domu. Dawno tam nie był. Ale myśli Pawła pchają go dalej. Apostoł Paweł ma zawsze marzenia, wizje, ambicje. A Paweł to taki niespokojny duch, coś jak pastor Mirek tutaj. Myślę, że nie jeden psychoterapeuta powiedziałby o nim, że to taki kompulsywny choleryk, niecierpliwy, wybuchowy. Paweł oczywiście, nie pastor Mirek. Ambitny. Potrafi sobie przekląć, ale oprócz tego wizjoner i całkowicie oddany Bogu. Wszystko oddałby dla Chrystusa. Od tego momentu, kiedy jak już kiedyś mówiliśmy, to światło Boga zrzuciło go z konia na drodze do Damaszku i słyszał ten głos. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. Paweł jest całkowicie oddany dziełu. Ale wschód świata już nie ma wiele do zaoferowania dla Pawła. Ja będę trochę walczył z tym mikrofonem. Prawda? To miałem dobrze ułożony i tutaj ktoś mi poprawił. Czyli wschód nie ma już wiele do zaoferowania dla Pawła. Jerozolima, wsie Galilei, to właściwie dawna epoka. Natomiast teraz, dzięki strategii Pawła, żeby inwestować w duże metropolie Imperium Rzymskiego, rozwija się nowy rodzaj chrześcijaństwa. Nowe centra chrześcijaństwa, właśnie w Azji Mniejszej, w Europie. Oto Antiochia, Efes, Galacja, Korynt, Ateny. To tutaj wzrastają nowe centra chrześcijaństwa. I to tutaj ludzie nawracają się na chrześcijaństwo. Setki i tysiące ludzi. Chociaż jeszcze kilkanaście lat temu było ich zazwyczaj kilkudziesięciu. Ale zachód Imperium Rzymskiego to ciągle terra incognita, ziemia nieznana. Oczywiście w Rzymie jest wspólnota i apostoł Paweł wie, że tam są wierzący, ale nigdy nie był jeszcze w wiecznym mieście. I to tam właśnie, na zachód, czy na zachód od Rzymu, na zachód od Kwirynału, powiedzmy, o Chrystusie nikt nie słyszał jeszcze. I to tam Pawła pchają właśnie te wizje, te ambicje, ta wewnętrzna siła, której nie jest w stanie się oprzeć. Hiszpania. Tam, gdzie według starożytnych świat się kończy. Tam, gdzie ziemię opływa mityczny Okeanos. Tam, gdzie słońce odpoczywa po każdym dniu. Tam Paweł chce jechać. Tylko jak tam dotrzeć? Najpierw Paweł chciałby pojechać do Rzymu i na to ma fundusze, ale w Rzymie chciałby zebrać pieniądze na dalszą podróż. Dlatego też teraz, kiedy jest w Koryncie ze swoim przyjacielem i skrybą Tercjuszem, siadają i piszą list do Rzymian. I w tym liście do Rzymian apostoł Paweł przede wszystkim chce się przedstawić. Oczywiście wie, że w Rzymie jest wspólnota. Wie, że kilka osób go tam zna, on zna kilka osób w Rzymie, ale większość co najwyżej o nim słyszała. I oprócz tego Paweł jest świadom tego, że wokół jego osoby narastają różne plotki, nieprawdziwe, denerwujące, głupie, prawda? To, że jest liberalny, to, że nie podchodzi z szacunkiem do tradycji ojców, że odchodzi od chrześcijaństwa Piotra i Jakuba. Paweł wie, że to nieprawda, irytujące, ale wie, że chrześcijaństwo musi się dynamicznie rozwijać, że musi być kreatywne, że musi coraz szukać nowych sposobów zwiastowania Ewangelii. te stare zasady, status quo chrześcijaństwa, to śmierć dla chrześcijaństwa. I po drugie, apostoł Paweł chce prosić chrześcijan w Rzymie o wsparcie. Ostatecznie nie jedzie na wakacje do Hiszpanii. I prawdę powiedziawszy, któż z nas chciałby jechać do Hiszpanii na wakacje? W Imperium Rzymskim są znacznie fajniejsze kurorty niż jakaś tam Hiszpania. Apostoł Paweł potrzebuje pieniędzy, żeby cały świat, funduszy, żeby cały świat mógł poznać Chrystusa. I taki właśnie jest list apostoła Pawła do Rzymian. To jeden z najważniejszych, z najbardziej dojrzałych, najbardziej systematycznych listów. List do Rzymian to list o dobrej nowinie, o Bogu, który schyla się do człowieka i wyciąga do niego rękę, podnosi go z upadku, nie oczekując nic w zamian w procesie, jak mówimy w żargonie teologicznym, odkupienia, uświęcenia, usprawiedliwienia. A u podstaw leży Boża łaska, bezwarunkowa miłość Boga do człowieka, którego stworzył. A mówiąc wprost, w Chrystusie Bóg wyciąga rękę do każdego człowieka, wyciąga rękę do mnie i do ciebie i mówi: pójdź za mną, ja zwyciężyłem zło. Jest to dramatyczny sposób zaproszenia człowieka, bo jego punktem kulminacyjnym jest krzyż. Bóg szuka drogi do serca każdego człowieka. Zawsze, za wszelką cenę, wszelkimi sposobami. Do końca, bez końca. I nie ma takiego grzechu. Nie ma takiego poniżenia. I nie ma takiego upodlenia, które by dyskwalifikowało człowieka w oczach Boga. Gdzież bylibyśmy? Gdzież byłbym ja, gdyby w pewnym momencie Bóg nie trafił do mojego serca? Gdzież byłbym, gdyby Bóg zważał na moje niedoskonałości i grzechy i poniżenia i straszne rzeczy, które robiłem w życiu? Gdzież bylibyśmy dzisiaj? Bóg jest jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Zawsze wychodzi na rozstaje dróg i zawsze patrzy i nawołuje, czy ukochany syn nie wraca. I Bóg jest jak kobieta z przypowieści o zgubionej drachmie. Wszystko wynosi z domu, żeby znaleźć ten jeden malutki pieniążek. I Bóg jest jak pasterz z przypowieści o zagubionej owcy. Pozostawia wszystko, żeby znaleźć to małe zwierzę, zakłada sobie na ramiona i z powrotem przyprowadza do stada. I Bóg jest jak miłosierny Samarytanin. Jest w stanie oddać wszystkie pieniądze, żeby pomóc swojemu największemu wrogowi. Gdzież bylibyśmy dzisiaj bez miłości Boga? I list do Rzymian mówi właśnie o czymś takim. Z jednej strony mówi o Bogu, który oddaje wszystko, żeby trafić do serca każdego z nas. Ale z drugiej strony mówi o człowieku, który powinien odpowiedzieć na Boże zaproszenie. Powinien chwycić tą wyciągniętą rękę. I szczególnie koniec listu do Rzymian to manifest życia chrześcijańskiego, moralności, praktyki chrześcijańskiej, w której apostoł Paweł mówi jednoznacznie, że Ewangelia musi zmieniać życie człowieka, bo jest spotkaniem człowieka z żywym Bogiem. Chrześcijaństwo to nie tylko zbiór doktryn i dogmatów, jakkolwiek piękne, wysublimowane czy niezrozumiałe by były. Chrześcijaństwo to nie tylko piękna tradycja kościelna. Chrześcijaństwo to nie tylko stare konfesjonały, omszałe księgi, witraże. Istotą chrześcijaństwa jest dobra nowina o Bogu, który przychodzi do człowieka i spotyka go w jego ludzkim świecie i w jego ludzkim poniżeniu. I tutaj, w jego ludzkim poniżeniu, podnosi go z kolan. I nic już nie wygląda tak samo, kiedy Bóg wkracza w życie człowieka. Ta kraina po drugiej stronie lustra staje się rzeczywistością. Pamiętamy, jak to było w naszym życiu? Kiedy Bóg rzucił nas na kolana i kiedy po raz pierwszy ze łzami w oczach mówiliśmy: Panie Boże, już nie mogę tak więcej. Proszę, przyjdź, pomóż. Wielcy teologowie, Kierkegaard, Karl Barth mówią: może żyjemy w świecie bez Boga, ale żyjemy w świetle naszego spotkania z Bogiem. I to spotkanie z Bogiem zmienia wszystko. Chrześcijaństwo musi zmieniać świat. Nie tylko przez doktryny, jakkolwiek piękne by one nie były. nie tylko przez działalność polityczną, społeczną, kulturową instytucji kościelnych. Może to jest ważne we współczesnym świecie. Ale chrześcijaństwo musi zmieniać świat poprzez świadectwo życia tych, którzy są chrześcijanami. Poprzez moje i Twoje świadectwo. Wobec nas samych, wobec współbraci, wobec wszystkich innych ludzi. Ewangelia. Światło świata. Sól ziemi. Kadzidło Boga. Ten zapach Boga, który nie pozwala skupić się na czymkolwiek innym, tylko na Bogu. Tak jak ta kawa w tej kawiarni. Kogo widzi świat, kiedy patrzy na moje życie, kiedy patrzy na życie tej wspólnoty? Jakiego Boga widzi? Tak jak Bóg, mówi Paweł, z miłości schyla się do każdego człowieka, tak samo chrześcijanie powinni z miłością traktować drugiego człowieka, jakikolwiek by nie był, kimkolwiek by nie był, gdziekolwiek by nie był. I taka właśnie jest ta praktyczna konkluzja listu do Rzymian, szczególnie jego ostatnie 4 rozdziały, szczególnie te słowa, które czytaliśmy na początku. Nikomu złem za zło nie odpłacaj. Dla wszystkich ludzi zabiegaj o to, co dobre. Jeśli to możliwe, zachowuj pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie szukaj zemsty. Zostaw to Bogu. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli twój nieprzyjaciel jest spragniony, daj mu pić. Nie daj się zwyciężyć złu. Zło dobrem zwyciężaj. A podstawą tych słów jest nieskończona miłość Boga do człowieka i przekonanie, że w swojej postawie chrześcijanie powinni naśladować Boga. To, co czytał pastor Mirek. Świętymi bądźmy, bo tak jak ja jestem święty, mówi Pan. A słowa apostoła Pawła tutaj przywodzą na myśl to wczesne nauczanie Chrystusa, szczególnie tak jak je spotykamy, czytamy, odczytujemy w pierwszych 3 Ewangeliach. Mateusza, Marka, Łukasza, a w szczególności kazanie na górze wydaje się bardzo bliskie właśnie nauczaniu Pawła. I to, co zachwyca w tym nauczaniu Jezusa, to prostota Jego nauczania. Prostota przesłania Mistrza z Nazaretu. Nadstaw drugi policzek. Idź drugą milę. Masz 2 szaty? Oddaj 1. Nie szukaj drzazgi wokół bliźniego. Znajdź belkę w swoim. Nie sądź się ze swoim bliźnim. Zawsze przebaczaj. Ucz się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Skup się na tym, co najważniejsze. Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Bardzo proste zasady. Bardzo proste zasady. Tak jak rzeczy, które uczymy nasze dzieci w przedszkolu. Tak jak moja rozmowa z moim małym synkiem w drodze do przedszkola. Bądź grzeczny. Słuchaj pani. Odkładaj zabawki na miejsce. Sprzątaj po sobie. Nie zaczepiaj dziewczynek. Nigdy nie działa. Ale mimo wszystko. Tak jak w Małym Księciu. Czytaliśmy Małego Księcia. Oglądaliśmy film. No, pod koniec podróży Małego Księcia przez proste gesty mały książę zdobywa przyjaźń lisa. Przez proste gesty zaczyna rozumieć tą skomplikowaną miłość róży, a na końcu mówi: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To, co zachwyca, myślę, też w tym ewangelicznym obrazie Jezusa, to taki głęboki humanitaryzm Jezusa. To, że jest zawsze dla innych, a nigdy dla siebie. Pomimo zmęczenia, samotności, odrzucenia, cierpienia, lisy mają nory, mówi, ptaki powietrzne gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę swoją mógł złożyć. Jest zawsze w obronie ciemiężonych, bezbronnych, odrzuconych, bez względu na to, kim są. Dzieci, kobiety, starcy, celnicy, przestępcy, prostytutki, bezdomni, chorzy, wdowy, sieroty. Bez względu na to, jak strasznych rzeczy dopuścili się. Bez względu na to, jak bardzo odrzuca ich społeczeństwo. Bez względu na to, jak bardzo zagubili się w swojej rzeczywistości. Chrystus nigdy ich nie odrzuca, nigdy ich nie potępia. Pomyślmy o tych słowach do przestępcy, kryminalisty na krzyżu tuż obok, kiedy mówi: dziś będziesz ze mną w raju. Albo pomyślmy o jego modlitwie za jego oprawców, tych, którzy przybijają go do krzyża, a wcześniej torturują, kiedy mówi: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest zawsze dla innych, do końca, bez końca. Ten przerażający krzyk na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Początek XXI wieku to nie jest najłatwiejszy czas dla chrześcijaństwa. Szczególnie w kręgu kultury zachodniej. Widzimy to, co się dzieje wokół. Jesteśmy przerażeni. A równocześnie nasz świat jest odczarowany w jakimś sensie. Bardzo trudno jest wpisać Boga w naszą rzeczywistość na co dzień. Można powiedzieć, że całkiem nieźle sobie radzimy, żyjąc bez Boga na co dzień. Może tak powinno być. Może powinno być tak, jak mówi Dietrich Bonhoeffer, właściwie na kilka tygodni przed swoją śmiercią w kwietniu 1945 roku, kiedy mówi: nie musimy wysługiwać się Bogiem, żeby wyjaśnić naszą rzeczywistość. Mówi: właściwie nie powinniśmy wysługiwać się Bogiem, bo wplatamy Go w nasze niedoskonałe zrozumienie rzeczywistości, w nasze upadki, w naszą niedoskonałość, a z tego zawsze rodzi się zafałszowany obraz Boga. Niejako wpisujemy Go w nasze ułomności. Stwarzamy Boga na swój obraz. Może zyskujemy wytrych, który wyjaśnia rzeczywistość i może jesteśmy w stanie otworzyć wiele drzwi, ale tracimy obraz żywego Boga. Z tego się rodzi Führer, jak w czasie III Rzeszy, albo Bożek, jak we współczesnym świecie. Ale niekoniecznie żywy, wspaniały, doskonały Bóg, który kocha nas nieskończoną miłością. Trudno nie zadumać się i ze smutkiem nie pomyśleć o tym obrazie instytucjonalnego chrześcijaństwa, jaki wyrasta w tym publicznym zrozumieniu świata zachodniego. Bardzo trudno jest się przedrzeć tym pięknym kartom chrześcijaństwa do świadomości publicznej. Choć przecież takich kart nie brakuje. Kiedy rozejrzymy się wokół, widzimy wielu wspaniałych świadków wiary, tych wielkich, monumentalnych, tych na ołtarzach. Matka Teresa z Kalkuty, brat Roger z Teze, Johnny Erickson, Billy Graham, Martin Luther King, Nelson Mandela, Desmond Tutu. Ale również tych małych, tych niewielkich, jak wdowa z Ewangelii, która daje tylko kilka groszy, bo więcej nie ma. Tych bezimiennych, którymi media się nie interesują. Wszyscy znamy takich ludzi. Kilka dni temu widziałem małego chłopca, który na lotnisku pomagał starszej osobie, która upadła przed schodami. Może to nic nie znaczy, może mały gest, a może znaczy wszystko. I wszyscy znamy braci i sióstr z ławek kościelnych, którzy wydaje się, że nic nie robią, ale może ich służba jest najważniejsza ze wszystkich. W moim kościele była taka siostra, wspaniała siostra, cicha osoba, siedziała w ławce, dbała o porządek w kościele. Wydawało się naturalne, ale umarła, nie ma jej. I nagle teraz widzimy, jak strasznie brakuje jej służby, tej małej, niepozornej służby, jak wielka była. Wszyscy znamy takich ludzi. A jednak chrześcijaństwo często postrzegane jest jako jedna z bardziej zdyskredytowanych religii we współczesnym świecie, w świecie Zachodu. Jak to się stało? Malwersacje finansowe, nadużycia moralne, upolitycznienie, kościoły, które stają się systemami władzy, manipulacje maluczkimi. Wystarczy otworzyć pierwszą lepszą gazetę, wejść na pierwszy lepszy portal internetowy. Nawet w naszym kraju, gdzie 90-95% społeczeństwa deklaruje się jako chrześcijanie. Ale co to znaczy być chrześcijaninem? Tutaj. Tania łaska. Jakie błędy, jakie zaniechania, jakie manipulacje, jakie grzechy musiały zdarzyć się po drodze, na przestrzeni wieków, na przestrzeni lat, teraz, że chrześcijaństwo w świecie zachodnim coraz bardziej kojarzy się z autorytarnym systemem władzy, a nie z Bogiem, który daje wszystko, żeby zdobyć człowieka i z człowiekiem, który chwyta rękę Boga, bo nie ma innej nadziei. Jakiś czas temu Christopher Hitchens zmarł ponad rok temu. To jeden z tych wojujących ateistów, przyjaciel Richarda Dawkinsa, mówił, żeby dzisiaj wierzyć w Boga, to trzeba być albo niespełna rozumu, albo szaleńcem, albo kłamcą. Teraz bez względu na to, jak bardzo ranią te słowa, to zmuszają do namysłu. I przypominają one stare, naprawdę stare słowa Mahatmy Gandhiego, który mówił tak. Dla mnie Chrystus był najwspanialszym nauczycielem, jakiego ludzkość kiedykolwiek miała. A dalej mówił, lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są zupełnie niepodobni do waszego Chrystusa. Współczesne chrześcijaństwo może obwarować się w swojej twierdzy, skupić się na doktrynach, dogmatach, wielkich treściach, martwych metaforach. Współczesne chrześcijaństwo może oddać się wielkiej działalności politycznej, społecznej, kulturowej. Może to wszystko jest ważne. Ale może to jest właśnie ten czas, teraz, może to jest ten czas, tak samo jak na początku naszej ery, żeby ponad tymi wszystkimi wysublimowanymi słowami, pięknymi wywodami, swoją postawą, chrześcijanie dawali świadectwo tego, że Chrystus pokonał zło i że dzisiaj prowadzi nas drogą miłości. W jaki sposób możemy dzisiaj nieść światło Ewangelii światu? Może zwyczajnie, może bez wielkich sloganów, bez wielkich słów. W trosce o drugiego człowieka, każdego człowieka, bez względu na płeć, status majątkowy, przynależność, grzechy, które popełnił, brud, którym się zbrukał. Bóg kocha każdego człowieka. My również powinniśmy. Z przerażeniem myślę o tym, co wydarzyło się w Paryżu. I właśnie wróciłem z Turcji, z konferencji, gdzie światy, ideologie zderzają się z sobą znacznie mocniej niż tutaj, gdzie bycie chrześcijaninem naprawdę coś znaczy. I słuchałem mnóstwo świadectw z Libanu, z Palestyny, z Jordanii, z Syrii, z Sudanu, wszędzie wojny, z Egiptu, gdzie stwierdzenie jestem chrześcijaninem może oznaczać życie. Co to znaczy być chrześcijaninem? Może do nas również nadchodzi czas, kiedy bycie chrześcijaninem będzie znaczyło znacznie więcej niż teraz. W tym wszystkim nie możemy zapominać o tych podstawach, o istocie chrześcijaństwa, o fundamentach, które nas prowadzą. Tak jak mówi Paweł, nikomu złem za zło nie odpłacaj. Zawsze zabiegaj o to, co dobre. Nie szukaj zemsty. Nie daj się zwyciężyć złu. Zło dobrem zwyciężaj. Miłość wobec innych, miłość wobec Boga, to droga zbawienia. To świadectwo, jakiego potrzebuje dzisiejszy świat. Amen.